Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gościem magazynu Trochę Kultury jest Adrian Glen, który jest poetą, który jest eseistą, krytykiem literackim, ale zarazem historykiem literatury polskiej XX i XXI wieku. Uśmiecham się szeroko, bo po raz pierwszy ten XXI wiek pojawia się przy zawodzie historyk literatury polskiej. Nie powinno mnie to dziwić, bo XXI wiek mamy już prawie od ćwierćwiecza, ale jednak jeszcze do tej pory nikt sobie tego wieku nie dopisał. W każdym razie ja się nie zetknęłam. No, współczesność po prostu.
Czas nagli, czas biegnie. Obserwuję tę literaturę także dlatego, że sam uczestniczę jakoś w tych wszystkich literackich obiegach. Nie wiem, być może jest konieczne wyszczególnianie okresu, którym się zajmuję też zawodowo, co z zamiłowania. No, ale tak faktycznie to chyba należy powiedzieć, że tak bardzo dynamiczne zmiany, jakie nastąpiły przede wszystkim w sposobie funkcjonowania książki i literatury w tym ostatnim ćwierćwieczu, no może powiedzmy po transformacji ustrojowej, wymagają jeszcze jakby tego, żeby dodatkowo się tutaj przyglądać i je wyszczególniać.
To prawda, ale muszę przyznać, i to może jest dygresja dygresji, że ja jeszcze ciągle się nie przyzwyczaiłam do mówienia o wieku XX, ubiegły wiek, ubiegłego wieku, w latach 80. na przykład ubiegłego wieku. To ciągle w moim uchu brzmi nienaturalnie jakoś.
No, ale
tak.
To jest mimo wszystko jednak chyba zamierzchła przeszłość.
No jest, wiem.
Dwudziestowieczność, myślę, że jest to osobną, zamkniętą epoką, chyba do której no, szczęśliwie możemy jeszcze czasem wracać dzięki literaturze, ale żyjemy w tak transformowanej rzeczywistości, którą zmienił internet, sztuczna inteligencja, media społecznościowe. To w ogóle no, zamknięta epoka, takie mam wrażenie, że dwa zupełnie inne periody, ten XX i XXI wiek, mimo że sąsiadują.
Ta współczesność zmienia też w dużej mierze literaturę. Od strony twórców, ale też odbiorców. Bo to także i odbiorcy czasami narzucają to, jaka jest literatura. To jest relacja zwrotna pewnie. Chociaż twórcy woleliby, myśleć, że tu oni wyznaczają kierunki, trendy.
To jest bardzo oczywiście ciekawe i ważne pytanie, myślę, w każdej dekadzie. Nie da się na nie odpowiedzieć jednoznacznie. Mogę mówić tylko i wyłącznie za siebie. Ja mam tak akurat, kiedy udaje mi się przełączyć te tryby funkcjonowania z historyka literatury na pisarza. Na szczęście odbywa się to u mnie dość bezboleśnie i tego wewnętrznego krytyka i cenzora potrafię jednym przekręceniem wyłączyć. Natomiast wiem, że wielu moich kolegów po piórze myśli o tym, że jednak publiczność literacka jest tą instancją, o którą trzeba koniecznie zabiegać i trzeba się troszczyć o to, żeby ta książka, którą się pisze, tych czytelników znalazła, już nie mówiąc o tym, że niektórzy sądzą, że powinna znaleźć także i nagrody. Ja mógłbym przypomnieć takie zdanie, które wypowiedział wielki polski poeta, którego nigdy byśmy takie zdanie nie posądzali, Tymoteusz Karpowicz, który był zapytany o to, w jaki sposób myśli o swoim czytelniku. A to pytanie w pewien sposób jest zaskakujące i miało być wypowiedziane przez Jana Stolarczyka, no takim też taką wędką, na którą Tymoteusz Karpowicz miał się złapać, bo jego poezja jest tak hermetyczna, tak ciemna, tak zamknięta, że jeszcze pewnie mimo tego, że mamy bardzo wielu dobrych tłumaczy tej literatury, mówię, egzegetów, tych, którzy próbują wmyślać się w to uniwersum Karpowicza, no to jednak bardzo długo będziemy jeszcze pewnie rozpoznawać ścieżki, którymi ten poeta podążał. No i Karpowicz powiedział, że z tym całym czytelnikiem to jest jakaś wierutna blaga, że pisze się dla siebie, bo liczy się tylko ta godzina, w której przepływa jakiś strumień obrazów i słów, który koniecznie trzeba zapisać i schwytać, choć nie wiadomo właściwie do końca dlaczego. Też istnieje jakiś imperatyw pisania, który mnie akurat, myślę, że kilku innych także pisarzy prowadzi. W zasadzie wszystko inne mógłbym tutaj zacytować Sándora Márai'ego z jego wybitnego dziennika. Wszystko inne to są kasowe rachunki, jak to ładnie czytamy. Więc ja oczywiście wiem, że mówię coś bardzo heretyckiego, ale nie jest to, od razu chcę zaznaczyć, żadnego rodzaju wyniosłość czy egotyzm. Bardzo się cieszę oczywiście i wypatruję jakichś sygnałów tego, że moja książka się komuś spodobała, że ktoś ją przeczytał, uznał, że coś jest tam wartościowego, ale tak na dobrą sprawę muszę szczerze i otwarcie powiedzieć, że nie oglądam się zupełnie na to. Nie jest to kompletnie istotne, ponieważ kiedy dzieje się ta literatura we mnie, to wszelkie pytania o to, czy ona się wpisuje w taką czy inną konwencję, czy ona będzie dostrzeżona, czy ona będzie popularna, czy ktoś się tym zajmie, kompletnie nie mają znaczenia i w zasadzie chyba w ogóle nie mają znaczenia. To jest jakiś cud, kiedy to pisanie, które, jak często mówię, właśnie gdzieś tam przelewa się jak strumień przez świadomość, znajdzie jeszcze tego czytelnika. Ale pisarz jest chyba ostatnią osobą, która powinna o to zabiegać, tak mi się wydaje.
Myślę, że nie ma takiego twórcy, takiego pisarza czy takiego poety, który pchnąłby tę historię literatury w nowy kierunek, ale który by tak mocno zabiegał o czytelnika, który by, nawet nie mówię, starał się mu przypodobać, tylko usiłował wpasować w pewien nurt, no bo to się wyklucza po prostu.
To jest pytanie w ogóle bardzo trudne, ponieważ niełatwo jest rozważać w ogóle kwestię tego, czy awangarda jest możliwa. Czy czasem nie jest tak, jak chciał John Bard, że teatro się już wyczerpało jakieś pół wieku temu i możemy jedynie jakąś kontaminować, kompilować rozmaitego rodzaju konwencje, języki, formy i w zasadzie wymyśliliśmy już wszystko, a pozostaje jakiegoś rodzaju układanka z tego, co mamy, z tego, co jest. Więc nie byłbym w stanie chyba tutaj w krótkiej wypowiedzi odpowiedzieć na to pytanie, czy taka próba jakiegoś rewolucjonizowania języka i formy jest czymś, co wymaga dodatkowej jakiejś świadomości tego, jakie to konwencje i języki istniały wcześniej, czy też może się pojawić pisarz, który zdemontuje jednak to, co istnieje i poprowadzi swoją narrację, formę, język ku czemuś, co jeszcze nie istniało, bez świadomości tych konwencji. Zdarzają się czasami takie samorodne talenty ludzi, którzy nie mają jakiegoś wykształcenia i kierowani intuicją, tylko i swoim pragnieniem zapisania rzeczywistości, no, przecierają jakieś szlaki w literaturze i wyznaczają nowe kierunki. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe dzisiaj. Takie mam wrażenie, że żyjemy raczej w świecie, w którym granice pomiędzy tym, co już zaistniało, jakoś tak się mieszają, że to, co jest nowe, jest pewnego rodzaju kontaminacją kilku innych elementów. Sam też tak myślę chyba o swoich prozach. Nie bardzo mnie zajmuje to, w jakich ramach one się mieszczą i co tam się w nich zawiera. No, zawiera się, pewnie mogę to powiedzieć sam, analizując już to tylko goły tekst. Że jest to jakiś dziennik intymny, jakaś sylwa, proza poetycka, obrazek, tak? I to jest wszystko jakoś zmiksowane, ale gdzie tu są te granice, gdzie jest granica pomiędzy sylwą a dziennikiem intymnym, gdzie jest granica między prawdą a fikcją, to wszystko jest tak bardzo płynne i nieuchwytne, że chyba nie da się tego. Zresztą chyba nie ma sensu.
Chyba po prostu nie ma sensu. A chociaż myślę, że tak często bywa, że w takich rozmowach jednak, jaką my toczymy, czasami warto tę szufladkę przynajmniej otworzyć, czy też kilka szufladek, bo też chodzi o to, żeby słuchacz w tym wypadku mógł sobie tego dotknąć, chociaż jeszcze nie czytał, prawda? No. Więc może w tym sensie czasami...
Żeby go uprzedzić, choć żeby nie był uprzedzony, tak?
Tak, właśnie. To święte słowa. Ja jeszcze może, bo tego nie powiedziałam, a to ważne, że wydał pan tomy poetyckie, poczynając od 2011 roku. Da, Re, M to małe prozy i tu już pojawia się wydawnictwo, szczecińskie wydawnictwo Forma. Jest też w formie. I mam tu przed sobą ostatnie dziecko, tytuł I. I jeśli już miałabym szukać tej szufladki, to posłużyłabym się pana tekstem. Mhm. Tylko muszę go teraz znaleźć. Lubię tę jakby mało poważną nazwę zapiski. Jest w niej coś z piśnięcia, czegoś ledwie dostrzegalnego, dziecięcego, może nawet kobiecego. Jest w zapisku, zapiśnięciu intuicja, która naznacza pisanie odrobiną kapryśności, jaka, jak stale ufam i w czym nadzieję pokładam, stanowi siłę pozwalającą na momentalne i, co może wydawać się pewnym paradoksem, głębsze wniknięcie w jakiś wewnętrzny rdzeń zdarzeń, w tkankę świata, w ludzkie sedno. Zresztą pisanie to tylko zaklinanie rzeczywistości metaforami, zaklinanie, któremu towarzyszy wiara w to, że coś zgubionego naraz odnajdzie się w słowie. Ten tekst pochodzi z małych prus, M małe prozy, prawda?
Tak, tak, pamiętam.
Chociaż... Ale jeśli miałabym ja uchylać jakąś szufladkę, żeby słuchacze wiedzieli, z jaką literaturą mają do czynienia, to bym te zapiski
Bardzo
piśnięcia.
Słusznie zresztą, dziękuję, bo to bardzo cenna i trafna podpowiedź. Tak to chyba jest właśnie, że najczęściej pojawiają mi się w głowie jakieś literackie obrazy na skutek no właśnie takiej próby dostrojenia się do widzialnej rzeczywistości. Parę dni temu też byłem gościem na jednym ze spotkań i prowadzący bardzo trafnie zauważył, że w tych wszystkich obrazach dominuje podróż. Podróż jako doświadczenie, wydaje mi się, no właśnie być najbliżej chyba doświadczenia poetyckiego. Ta z jednej strony zmienność, ruch, pewnego rodzaju otwartość, chłonność rzeczywistości, a z drugiej strony no właśnie to urzeczenie, ten zachwyt. Zachwyt jest czymś zresztą, co staram się, aby prowadziło moje pisanie. Miłosz mówi w poemacie Gucio Zaczarowany, że być może tylko zachwyt nas uratuje i te słowa bardzo często mi towarzyszą przy pisaniu. A ponieważ nie mam ambicji, żeby próbować opisać całość rzeczywistości, więc najchętniej właśnie próbuję zagłębić się i zagnieździć w jakimś fragmencie, w jakimś drobnym obrazie, który właśnie literatura pozwala nie tyle obrabiać, bo to nie lubię tego określenia, ale jakby przedłużać i umacniać. Więc pisanie bierze się u mnie z takiego przeświadczenia, że to sama rzeczywistość powinna się trochę, musi się odsłonić, musi coś podpowiedzieć, musi się jakoś narzucić ze swoją jakąś na przykład czytelną metaforą, którą będzie otwarta buzia dziecka, którą się nagle dostrzeże w tłumie. Więc kapryśność tutaj się pojawiła też. Kapryśność to oczywiście może się kojarzyć z jakąś rozhisteryzowaną postacią, która bardzo stara się narzucić swoją wolę, ale o kapryśności myślę inaczej. O kapryśności jako czymś, co nie zna granic, czymś, co nie zna przymusu, czymś, co nie musi być w żaden sposób określane, determinowane i nad czym nikt nie ma władzy. Ta kapryśność jest czymś, co się pojawia tylko jakby w styku między mną, a tą samą rzeczywistością i językiem, który kursuje tutaj pomiędzy, czy właściwie w języku, w którym jesteśmy zanurzeni. Więc w tym sensie kapryśny, że nie poddający się żadnemu projektowi, żadnemu programowi, żadnemu wprzód jakby określonemu zamierzeniu, które trzeba zrealizować koniecznie, prawda? Czymś takim też jest moim zdaniem pisanie literatury, żeby nawiązać do poprzedniego naszego wątku, pod dyktando jakichś oczekiwań, prawda? Jeśli w ogóle zakładam sobie, że tego czytelnika tak a inaczej zmodeluję i będę w takiej, a nie innej formie, no to nic więcej w tej rzeczywistości mnie nie spotka ponad to, co już sobie poprzykrajałem, prawda? Więc ja myślę o tym, że tę literaturę się właściwie odbiera od rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest też kapryśna, czasami nas czymś obdarzy, choć zupełnie się tego nie spodziewamy, a czasami bardzo tego oczekujemy, pragniemy, czekamy, siedzimy, aż ta jakaś muza z tej rzeczywistości się do nas odezwie i nic, prawda? Jeszcze może taki wątek, kiedyś znakomity eseista Krzysztof Rutkowski, no i badacz literatury, zapisał w takiej książce Przeciw w literaturze, ta książka W jest wzięte w nawias, możemy czytać ten tytuł Przeciw w literaturze albo Przeciw w literaturze. Ja tam opisując twórczość Białoszewskiego i Stachury uznał, że to są pisarze, którzy realizują amatorski model pisania. Bardzo mi się to podobało, dlatego że po pierwsze zdziera trochę patyny w ogóle z... To oczywiście w latach 80. to zdzieranie romantycznej patyny jeszcze miało sens. Dzisiaj już nikt romantyzmem się chyba raczej serio nie przejmuje.
Oprócz polityków.
Tak, oczywiście. Ale to ich zostawmy. No. Zostawmy. Oni mają inne pasmo, prawda?
Nie wprowadzajmy ich. Tak, sama to uczyniłam. Dobrze.
Więc Krzysztof Rutkowski zauważył, że w pisaniu Stachury i Białoszewskiego jest jedno wielkie pragnienie. Oczywiście ono także jest w literaturze tej, z której próbowano tę patynę zedrzeć, ale nie do takiego stopnia. W literaturze Białoszewskiego i Stachury jest to pragnienie, aby maksymalnie zbliżyć się do egzystencji, do życia, żeby ten przedział między pisarzem, autorem, a jego dziełem, tekstem był jak najmniejszy. My wiemy, że każde doświadczenie, nawet najpiękniejsze, najprawdziwsze, które zmieścimy w ramce tekstu, stanie się tekstem właśnie, oddzieli się od nas i jak list w butelce podryfuje gdzieś do jakiegoś nieznanego czytelnika, który nic nie wiedząc o nas, będzie mógł ten tekst przeczytać i go zrozumieć. To też pewnego rodzaju fenomen. No ale jednak przecież uprawiamy jakiś rodzaj ekspresji. Chcemy, żeby to pisanie w pewien sposób z nami złączone było, prawda? Jednak jakoś tak się dzieje, że nie. Że trudno jest tego autora włączyć do czytania, prawda? Ale właśnie są tacy pisarze, których Rutkowski nazywa amatorami, ale nie dlatego, że nie umieją pisać, przeciwnie, umieją pisać bardzo dobrze, tylko traktują literaturę jako pewnego rodzaju... z braku innego słowa na podorędziu powiem narzędzie, chociaż to nie jest ładne słowo, poznania świata, którego oni sami doświadczają i w którym są. I w związku z tym najistotniejsze jest to, żeby zmieścić, tu za Białoszewskim powie, cały ten widzialny zlep rzeczywistości. I tu nie są ważne właśnie formy, konwencje, jeśli one, jak Białoszewski też w jednym z ładnych takich swoich tekstów autotematycznych powiedział, jeśli coś się nie mieści, to trzeba potłuc te wszystkie formy, żeby się zmieściło właśnie to, co sądzimy, że jest jakąś częścią czy całością rzeczywistości, którą w języku chcielibyśmy właśnie widzieć i zmieścić. A ponieważ nie mam takich ani ambicji, ani zdolności do tego, żeby całość obejmować, no to próbuję się skoncentrować na rzeczach małych, takich, które są pod ręką i co też wydaje mi się bardzo ważne. Nie ukrywam, że najbardziej inspirującym pisarzem dla mnie jest, dla jednych kultowy, dla drugich w ogóle nieznany, szwajcarski prozaik Robert Walser, którego małe prozy poświęcone właśnie rzeczom tak drobnym jak drewienko, zapałka, pyłek kurzu, no, moim zdaniem są zachwycające, wielkie, a za czym stoi radość pisania. I dopóki ona mnie prowadzi, to ufam, że literatura ma sens. A czy ona znajduje czytelników? No to już mi... trochę nie moja sprawa, bo ten list w butelce wypłynął. Ale może skoro to wywołałem, to żeby...
Tak, bardzo
może coś
proszę.
Przeczytamy.
Bardzo proszę.
Tak? skoro mówimy właśnie o tych małych rzeczach, tam te małe rzeczy tkwią także w języku. Czasami bardzo płodne okazuje się przejęzyczenie, błąd. Julian Kornhauser napisał takie kiedyś bardzo piękne zdanie: tylko błędy są żywe. Jak się nad tym bliżej zastanowić, to chyba tak rzeczywiście jest. Któregoś razu w jakiś piękny letni wieczór kumkały żaby w takiej bardzo ładnej, obok takiej bardzo ładnej restauracji, kawiarni, właściwie położonej na wyspie w Opolu, niedaleko ogrodu zoologicznego. Bardzo piękne miejsce, jeśli ktokolwiek będzie, to też nad Odrą w Opolu, to proszę się udać do kawiarni Laba. Tam słychać żaby, a był to akurat okres lęgowy żab i w tej wodzie mrowiło się od kijanek. Myślałem sobie, że przecinek to taka mała kijanka i napisałem jego pochwałę. Przecinek jest malutki i przywiera wiernie do dna zdania. I stamtąd tęsknie wzdycha, bo bynajmniej nie chce jednak być stworzeniem mulistym i niewidocznym. O nie, przecinek ma aspiracje. Jego cichy dramat polega na tym, że tak, trzeba to jasno i otwarcie powiedzieć, nie chce być sobą. No, bo ileż można dzielić, rozdzielać, rozłączać, przecinać. Nawet w dziecięcych wyliczankach robić nieładne wyrwy. Wstrzymywać przepływy słów, które wyskakują z dziecięcych ust. Któż by to długo wytrzymał? Więc ten oto przecinek, malutki, czarny robaczek, kijanka taka, zapragnął wybić się ku górze, zerwać ze swoją przestankową naturą. Mógłbym wprawdzie przemienić go z jego życzeniem w apostrof, aby wreszcie zaśpiewał odę na przykład dla jakiejś ładnej, a nieobecnej pani, choćby na jego tylko miarkę, ale schylam się ku niemu, ocieram jego ciemną łzę i cierpliwie tłumaczę. Mój kochany, nic podobnego. Jesteś mi potrzebny. Niezbędny mi jesteś. Cóż bym bez ciebie zrobił? Połykałbym bezustannie słowa, potykał się z obrazami, pośpieszał niepotrzebnie. Nawet teraz, bez twojego pięknego ogonka, który tak wdzięcznie przywiera do szczególnie ciepłych słów, działyby się rzeczy brzydkie, a może straszne. Teraz, gdy pozwalasz mi dawkować chwilę, tracić wątek nawet, za co też jestem ci wdzięczny, czuję twoją bliskość. Więc gdyby cię nie było, gdybyś fiknął do góry, zadyszałbym się, jak w tym zdaniu, którego nie umiem skończyć, gdybyś mnie nie powstrzymywał, a tkanka tego delikatnego wieczoru zamieniłaby się w ściek gęsty i gruby, nieczerwcowy zupełnie. I dodałem od razu, gdy jeszcze cichutko pochlipywał. Sam zresztą słyszysz, mój mały przyjacielu, jak cię wielbię, jak mnie ujmujesz swój mądry i dobry rytm, jak bez ciebie rozpłynąłbym się w oceanie słów, które mnożymy najczęściej całkiem bezwiednie i głupio po prostu. Mój mały, ważniejszy jesteś niż wszelkie pochwały, a nawet to pocieszenie. I stało się w jednej chwili to, że drogi mój przyjaciel przytulił się do mnie, a ja odetchnąłem. I wreszcie potrafiłem sprawić, by wieczór przystąpił do swoich rzeczy.
Przecinek rozdziela, ale tytułowe i spaja.
Tak, tak.
Nie zapytałam o ten tytuł, bo pomyślałam, że to jest za oczywiste pytanie, ale i zostało wywołane, więc i?
I?
Co i robi? Co i ma zrobić?
No tak, pomyślałem sobie, że skoro taki w pewnym sensie jest mój, nawet nie wiem, czy to można nazwać pomysłem, na literaturę, że składa się ona z drobnych rzeczy, drobnych obrazów. Czasem to jest coś ekscentrycznego, jak pewna kobieta, którą spotkałem na plaży w Durres, która robiła, żarlał się z nieba, a ona robiła na drutach czapki i rękawiczki. Znałem, że ona po prostu sama jest poezją, którą trzeba nic, tylko przenieść tutaj na tę kartkę.
Zanotować.
Tak. Więc składa się to, to pisanie z wielu różnych, czasem bardzo odległych, krajobrazowo, kulturowo, mentalnie, choć chyba nie stylistycznie, takich właśnie zapisków. No i czymś, co daje jakąś obietnicę połączenia, jest właśnie ta drobna literka I, która jest taka zgrabna, malutka. Pasowała mi bardzo po prostu, jako łącznik spajający te wszystkie obrazy, bo wierzę, że gdzieś tam za nimi stoi no, jakiś rodzaj wrażliwości na ten świat, który będzie wyznaczał te ramy całości tej książki.
I jak dziecko, takiej dziecięcej wrażliwości. Mm-hmm. Mm-hmm. I jak dziecko, bo nawiązuje do dziecka, tak? Dobrze?
Dużo jest tutaj dzieci w tym moim pisaniu. Właśnie drugi tekst, który miałem przeczytać.
Główka ciekawskiego dziecka.
Tak? Główka ciekawskiego dziecka.
Kropeczka na dni.
No nic nadzwyczajnego i nic nowego, no ale dziecięce zdziwienie nie ma ponad tę metaforę niczego bardziej, co by pasowało, myślę, także do samej literatury i jej tworzenia. Ale mogę przeczytać jeszcze coś
bardzo
o dziecku?
Bardzo proszę, właśnie.
To jeszcze może powiem, no taką też właśnie amatorską oczywistość. Wiele razy zastanawiałem się z bliskimi mi osobami, czy czasem nie jest tak, że pisanie jest rodzajem fotografii, rodzajem utrwalania i na czym polega ta różnica. I jakoś tak pracuje mój umysł, zdaję sobie z tego ostatnio sprawę, oglądając zdjęcia, których kliknąłem milion, oczywiście kilkanaście lat temu, że te zdjęcia nie są w stanie mi powiedzieć, gdzie ja byłem wówczas. Po prostu to było niesamowite doświadczenie. Porządkowałem dysk komputera i mimo, że na tych zdjęciach byłem ja i jakaś przestrzeń, która była całkiem ładna, to ja nie potrafiłem powiedzieć, gdzie to by było. Natomiast nie mam najmniejszych kłopotów z tym, żeby po przeczytaniu kilku zdań, które gdzieś tam zapisałem, powiedzieć, wywołać ze swojej wyobraźni miejsce, sytuację, w której to zostało zapisane. I obraz ten staje mi dużo żywiej, aniżeli to, jakbym zrobił tę fotografię. Jest to jeszcze jeden argument na rzecz tezy, że piszemy dla siebie, utrwalać. To oczywiście uwagi amatorskie bardzo. Wstrętny makaron. Przed wejściem na kamienistą część plaży pojawia się dziewczynka. Ma nie więcej pewnie niż 3-latka. Drobna, malutka, zwinna jak małpka, spalona słońcem, że tylko jej stópki są białe. Ma w uszach złote gwiazdeczki, a włosy cieniusieńkie jak koperek. Goni za nią korpulentna mama z plastikowym pojemnikiem, w którym wierci się i podskakuje spaghetti. Kobieta usiłuje dopędzić córeczkę, aby wcisnąć jej choć łyżkę klusek, ale jak schwytać to żywe sreberko, które umyka po kamieniach? Ze zwierzęcym sprytem i gibkością śmichają patyczki nóżek i ramion i tylko niteczki włosów nie mogą za nimi nadążyć. Mama jest zupełnie bez szans. Staje, usiłuje coś jeszcze na głos dziecku perswadować, lecz ostatecznie uśmiecha się i prosi, proforma chyba tylko, albo i ten dziecięcy żywioł już fiknął do wody koziołka, nikt go więc nie dopędzi, a na pewno nie ten wstrętny makaron.
Powoli, powoli musimy kończyć, bo...
Szkoda.
Szkoda, właśnie szkoda, ale ja sobie pomyślałam tak, jeśli pan pozwoli, że ja teraz pana przedstawię jeszcze raz, pożegnam się w programie, tak jak to zwykle robię, a zostanie pana tekst. Proszę wybrać coś.
Dobrze.
A to jest strasznie odpowiedzialna w tej chwili decyzja.
Tak, ale mam taki tekst na podorędziu.
Dobrze.
Pani pozwoli, że ja przede wszystkim podziękuję wszystkim słuchaczom i pani za tę miłą rozmowę.
Dziękuję, ja również. Naszym gościem był Adrian Glenn, który jest pisarzem, poetą, ale jednocześnie historykiem literatury polskiej, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. I ta rozmowa kończy dzisiejsze wydanie Trochę Kultury w Radiu Szczecin. Agata Rokicka, ja się jeszcze spotkam z Państwem w audycji Rozmowy Nieuczesane, ale wcześniej w Radiu Szczecin pojawią się wiadomości, a jeszcze wcześniej jeszcze jeden tekst.
Nad strumieniem. Zostawiam to miejsce bez imienia, nad strumieniem, przy którym spędziłem noc, a przed jej zapadnięciem położyłem się przy nim na długie godziny. Tu w chwili pewnej, lecz tak samo pozbawionej nazwy, przeszło przez wodę stado koni, przeskakując następnie nade mną, jakbym był źdźbłem trawy i niczym więcej. Skrzyżowały się tu wczoraj wszystkie moje drogi, może nawet całego świata. Na pewno ja się z sobą skrzyżowałem, zaplotłem, niczego nie pragnąc, tylko ludzi, których kocham. Tej nocy śniła mi się Siena, w której padał śnieg, a w której nigdy nie byłem, więc nie wiem, czy może tam padać śnieg, a skoro tak, to czy była to Siena? Więc gdzieś padał ten śnieg, najpewniej we mnie, w lipcu, nad strumieniem. Tutaj.
Dziękuję.
Dziękuję.